The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w drugi dzień kalendarzowego lata. Mamy 21 czerwca, a jest to 173 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Tak od kilkunastu godzin mamy już kalendarzowe lato. Słońce wzeszło o 5:32, zajdzie o 20:33. Będzie zatem dzień trwał 15 godzin i 1 minutę. I wczoraj był również dzień przesilenia, a więc dzień, kiedy mamy światła dziennego najwięcej. Od wczoraj już nam będzie tego światła ubywało, aczkolwiek bardzo powoli, oczywiście przez lato. Dziś imieniny obchodzą Alicja, Marta i Alojzy. Urodzeni 21 czerwca są bardzo inteligentni, mają szerokie zainteresowania. Te osoby są bardzo ambitne i pełne energii życiowej. Są przyjaźnie ustosunkowane do całego świata. Bardzo lubią towarzystwo i chętnie się w nim widzą. Cieszą się dużym powodzeniem u płci odmiennej i same nie pozostają obojętne na jej uroki. Przy słowach krytyki przejawiają zbytnią nerwowość. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń. Dzień mamy słoneczny, temperatura maksymalna 85 stopni, a wilgotność 58%, a więc jest dość duszno. Jutro natomiast 90, pojutrze 93, a więc nie tylko kalendarzowe lato, ale i takie prawdziwe, autentyczne. Oczywiście dzisiaj Dzień Ojca. Wszystkim tatusiom, tatulkom, ojcom składamy najpiękniejsze życzenia. A powiedzenie na dzień dzisiejszy? Prawdziwy tata jest jak mama, tylko że wąsaty.
Każda łza ponoć powraca. ciebie chcę być lekka jak liść. Powiedz, że ja nie zgasnę jak wiatr, nie zniknę jak mgła. Obiecaj mi, że tak jak łzy wrócimy tu. Obiecaj mi, że tak jak łzy wrócimy tu. Obiecaj mi, że jak łzy.
Anna Maria Jopek w utworze Tata. A teraz coś, co już kiedyś Państwu przedstawiałam, a mianowicie informacje o początku święta Ojca. Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dad, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. 3 lata wcześniej, w 1907 roku, wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców, w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz 5 młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało raczej charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało jednak popularności Dniom Matki. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 czerwca, Dzień Świętego Józefa. Na Litwie pierwsza niedziela czerwca, a w Austrii druga niedziela czerwca. W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39 dzień po niedzieli wielkanocnej. Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, a w Danii 5 czerwca. W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca. A teraz, drodzy Państwo, kalendarium historyczne. Rok 1226. Urodził się Bolesław Wstydliwy, książę sandomierski i krakowski. W 1257 roku nadał Krakowowi prawa miejskie, doprowadził do kanonizacji świętego Stanisława ze Szczepanowa i za jego panowania w 1251 roku odkryto w Bochni pokłady soli kamiennej. Rok 1568 w Warszawie rozpoczęto budowę pierwszego drewnianego mostu na Wiśle. Budowę zakończono w roku 1582. Rok 1940, drugi dzień masowej egzekucji w Palmirach pod Warszawą. Hitlerowcy rozstrzelali 359 więźniów Pawiaka i innych warszawskich więzień. Rok 1942. Wojska niemieckie pod dowództwem generała Rommla zdobyły Tobruk. Rok 1945. W Moskwie zapadł wyrok w tzw. procesie 16. Generał Leopold Okulicki został skazany na 10 lat więzienia, delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski na 8 lat, a członkowie Krajowej Rady Ministrów Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz i Antoni Pajdak na 5 lat więzienia. Okulicki, Jasiukowicz i Jankowski zmarli w więzieniu. Rok 1945, kapitulacja oddziałów armii japońskiej stacjonujących na wyspie Okinawa. Rok 1948. Amerykańska wytwórnia Columbia wyprodukowała pierwszą płytę długogrającą, tak zwany long play. W tym samym roku skonstruowano pierwszy program komputerowy The Baby. Rok 1963. Arcybiskup Mediolanu Giovanni Battista Montini został wybrany na papieża. Przyjął imię Pawła VI. Rok 1976. Zmarł w Londynie Juliusz Miroszewski, publicysta, tłumacz, wieloletni współpracownik paryskiej kultury. Rok 1989. Zmarła Halina Mikołajska, aktorka, która grała w wielu sztukach teatralnych, jak również w filmach. Była działaczką opozycji, współzałożycielką KOR-u. 30 lat temu parlamenty RFN i NRD ratyfikowały układ o unii gospodarczej obu państw niemieckich i uchwaliły rezolucję o ostatecznym uznaniu zachodniej granicy Polski. Również 30 lat temu trzęsienie ziemi w północno-zachodnim Iranie o sile 7,7 stopni w skali Richtera spowodowało śmierć 50 tysięcy osób. 100 tysięcy osób zostało rannych, a ponad 500 straciło dach nad głową. W roku 2002 zmarł Julian Pałka, grafik, współtwórca słynnej polskiej szkoły plakatu.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309, telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Żegnamy reklamy.
A teraz czas na kolejne przysłowie o ojcach. Każdy może być ojcem, ale tylko ktoś wyjątkowy pozostaje tatą. Teraz zaś co o tacie mówią dzieci, które zawsze wiedzą lepiej.
Kto to jest tata?
Tata to rodzina.
Nie zawsze. Nie zawsze rodzina, bo raz się pogodzili tak z mamą, że tata wyjechał gdzieś indziej. Ha!
Tata jest zawsze tata.
Zawsze. To zupełnie coś innej niż mama. Tata ma siusiaka, a mama nie ma...
Kobieta, no po prostu kobieta.
No nie wiem, po prostu tak stworzyła natura.
Nie wiem, zawsze to rodzina, ale może się troszkę pokłócić, może się rozłączyć, ale i tak będzie rodziną.
U nas takie coś nie ma. A dziecko może im zabronić.
No może. Mój tata najczęściej odpoczywa.
Leniuchuje?
No, kamapowiec.
Jak to się nazywa takie coś?
Leniwiec kamapowy. To znaczy, że ciągle leży, nawet nie może sobie kawy zrobić. I ma o tak do góry brzuch.
A mój tata siedzi cały czas drzemiąc w komputerze, a na filmie Sekrety Morza, na filmie Kopciuszek cały czas siedział grzebiąc w telefonie. To taki oto tata. No bo on nie znosi filmów dla kobiet. Dina.
Ja wiem. Mój tata kocha horrory. I meczy.
Tak on...
Nie! Nogę, piłkę nożną.
Tata się kompletnie nie zna na modzie. No, do sukienki modnej przyniósł mi rajstopy tego samego koloru. I miały paski, które kompletnie nie pasowały. I pani Jela powiedziała, żebym w nich nie występowała, w tych rajtkach.
A czy każdy może zostać ojcem?
Nie!
Nie! Nie może zostać kobieta, nie może zostać zwierzak.
Zwierzak może, bo samica! Nie! Samiec może zostać. Tylko samiec.
No. Mój tata najczęściej karmi modliski. 5 takich tłustych karaluchów. Tak samo na ręku, one mają nogi swędzące od nosa. I modliski potrafią skakać i latać. A tata nie umie.
No. Taty chodzą na piwko. A on nie idzie na piwko. Chyba, że jakiś chłopak z jego pracy ma urodziny, to wtedy.
Tak.
Kobiety chodzą na piwko, gdy jest wieczór panieński.
Ale bardzo, bardzo rzadko.
Ta, jasne. A on siedzi ciągle w komputerze bez przerwy. A, coś tam pisze głupiego. No, powinien przestać chodzić do pracy, żeby dziecko było szczęśliwe.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Małopolska jest jednym z regionów najbardziej dotkniętych przez ostatnie ulewy. Woda zalewała posesje, niszczyła mosty oraz drogi. Za pół godziny w Krakowie odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda.
Ulewy najwięcej szkód wyrządziły w okolicach Limanowej, Łapanowa, Dobczyc oraz Mszany Dolnej. Straż interweniowała już ponad 300 razy. Ponad połowa z interwencji dotyczyła powiatu limanowskiego. Trwa szacowanie strat. Bardzo trudna sytuacja jest w miejscowości Kasinka Mała koło Mszany Dolnej. Tam rzeka uszkodziła pobliską infrastrukturę przepusty i tartaki. Straż wypompowuje wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwa także powalone drzewa, a działania na tym terenie potrwają do wieczora. W związku z padającym deszczem trzeba było na wyższe kondygnacje ewakuować również szpital w Szczyżycu. Wylała tam niewielka rzeka Stradomka. W posiedzeniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie oprócz prezydenta Andrzeja Dudy wezmą udział między innymi przedstawiciele Straży Pożarnej, Służb Meteorologicznych i Wód Polskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
A synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wciąż ostrzegają, to nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w 9 województwach centralnej, wschodniej i południowej Polski. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie uwaga także na intensywne opady deszczu nawet do 80 litrów na metr kwadratowy. Służba zdrowia i podatki, między innymi te tematy poruszali kandydaci na prezydenta podczas spotkań z wyborcami. Kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Suwałk. Rafał Trzaskowski mówił między innymi o wsparciu służby zdrowia.
Przekazanie większych pieniędzy na służbę zdrowia, 6% PKB. I nawet mówię, skąd te pieniądze można pozyskać. Dzisiaj rząd obiecuje jedno z największych lotnisk na świecie. Przekazuje setki milionów złotych na narodowe fundacje, a te wszystkie pieniądze mogą zasilić służbę zdrowia.
Wydatki na służbę zdrowia powinny wynosić co najmniej 7,2% PKB, mówił w Ciechanowie kandydat lewicy Robert Biedroń.
To jest najlepsza inwestycja. Inwestycja, która dzisiaj w Polsce powinna być na miarę standardów europejskich. Minimalnie 7,2% PKB. To jest mój postulat, to jest postulat lewicy.
Na Pomorzu Zachodnim jest dziś kandydat PSL-u Koalicji Polskiej. Podczas spotkania z wyborcami w Mielnie Władysław Kośniak-Kamysz postulował obniżenie podatku VAT.
Ja jestem zwolennikiem całościowego obniżenia tych dwóch stawek. One dotyczą zarówno prądu, paliwa, ale też niespełnionych obietnic. Tak jak ubranych dziecięcych i butów dla dzieci. Z 23% do 15%.
Kandydat na prezydenta Marek Jakubiak jest dziś w Białymstoku. Deklarował, że chce uprościć podatki.
Federacja dla Rzeczpospolitej, której jestem reprezentantem, chce w miejsce zlikwidowania CIT-u wprowadzić podatek przychodowy, 1%. 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem, jestem rozliczony.
Wybory prezydenckie odbędą się za tydzień. Papież zachęcił do modlitwy o zaangażowanie na rzecz tych, którzy musieli opuścić swoje domy. Franciszek mówił o tym, nawiązując do obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
Papież Franciszek powiedział, że wielu chrześcijan jest prześladowanych na całym świecie. Jeśli cierpią za Ewangelię, są męczennikami naszych czasów. Przypomniał, że cierpiącym prześladowania Jezus mówi: nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Po modlitwie papież nawiązał do obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Kryzys wywołany koronawirusem pokazał potrzebę zapewnienia ochrony, godności i bezpieczeństwa migrantom. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.
W Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej. Zawisła ona w przedsionku kościoła świętego Jana i Pawła Męczenników i upamiętnia funkcjonariuszy z dzielnicy Dąb. Na cmentarzu wojennym w Miednoje spoczywa ponad 1200 policjantów z województwa śląskiego, mówi dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Andrzej Schneider.
W ogromnej większości ci funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego rekrutowali się spośród byłych powstańców śląskich. W tej części miasta była jedna z silniejszych organizacji, polskiej organizacji wojskowej, będącej zalążkiem sił zbrojnych uczestniczących w powstaniach śląskich.
Tablica została sfinansowana ze środków Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN-u w Katowicach.
Wiadomości prezentowała Maria Furdyna. A teraz dalsza część. Stosunki Federacji Rosyjskiej z Polską są dziś na najniższym możliwym poziomie, co stoi w sprzeczności z interesami obydwu krajów, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w emitowanym programie Wielka Gra w państwowej telewizji Kanał 1. Nasze dzisiejsze relacje z Polski nie tylko, że pozostawiają wiele do życzenia, ale są po prostu złe, powiedział Pieskow. Dodał, że narody naszych państw byłyby zainteresowane czymś przeciwnym, podkreślił. Rzecznik prezydenta Władimira Putina oświadczył ponadto, że szczególny niepokój Kremla budzi konfrontacyjne nastawienie Warszawy, relacjonuje jego wypowiedź agencja TASS. Czy jest to skutkiem naszej wspólnej historii z Polską, czy też nie? Trudno powiedzieć. Z pewnością analizą tego zjawiska powinni zająć się uczeni i historycy, podkreślił Pieskow. My wychodzimy z realiów, że realia są takie, że interesy skłaniają nas do współpracy, wzajemnego dialogu i poszukiwania wzajemnych korzyści jako podstawy w budowaniu relacji, dodał. W rzeczywistości zaś mamy do czynienia z nastawionym na absolutną konfrontację podejściem Warszawy. Bardzo ubolewam nad tym, powiedział Pieskow. W rozmowie z dziennikarzami Wielkiej Gry rzecznik Kremla mówił o polityce wewnętrznej, planach zmiany konstytucji, przyszłotygodniowej defiladzie z okazji Dnia Zwycięstwa, epidemii koronawirusem i relacjach z Zachodem. Jak oświadczył, Rosja uzyskała już pełną odporność, a nawet wytworzyła antyciałka, dzięki czemu potrafi dziś przeciwdziałać kampaniom informacyjnym. I nie powiedziałbym, że ta silna presja stworzyła jakikolwiek dyskomfort. Mówiąc o relacjach z Polską, Pieskow nie odniósł się bezpośrednio do opublikowanego na łamach amerykańskiego National Interest artykułu prezydenta Władimira Putina, w którym winą za tragedię, jaka spadła na Polskę w 1939 roku, obarczył polskie kierownictwo. Nocne zamieszki w Stuttgarcie, splądrowane sklepy, rannych wielu policjantów. Podczas ulicznych starć w centrum Stuttgartu w nocy z soboty na niedzielę Rannych zostało wielu policjantów. Sytuacja jest całkowicie poza kontrolą, mówił w niedzielę nad ranem rzecznik miejscowej policji. Jak informuje agencja DPA, sytuacja w centrum Stuttgartu w pełni się już uspokoiła. Funkcjonariusze zostali zaatakowani m.in. kostką brukową. Napastnicy, którzy atakowali w niewielkich grupkach, rozbijali także sklepowe witryny. Władze, by przywrócić porządek, ściągnęły policyjne posiłki z Baden-Württembergi, kraju związkowego RFN, którego stolicą i największym miastem jest Stuttgart. Na razie nie wiadomo, jakie jest tło tych zajść. A teraz za sprawą Urszuli Rzepczak dowiemy się, który naród w Europie pracuje najkrócej. Są dane Eurostatu.
Średnia długość pracy zawodowej we Włoszech wynosi 32 lata, w Europie to 36 lat. Europejski Urząd Statystyczny Eurostat podkreśla, że przed 20 laty średnia europejska była niższa, taka jak dziś włoska. Wówczas Włosi pracowali jeszcze krócej, bo zaledwie 28,5 roku. Ten krótki okres kariery zawodowej statystycy tłumaczą charakterystyczną strukturą społeczeństwa, istniejącą od lat i nadal utrzymującą się przepaścią między mężczyznami i kobietami w środowisku zawodowym. Długość kariery Włochów płci męskiej niewiele odbiega od średniej europejskiej, to 36,5 roku, ale już Włoszki pracują tylko średnio nieco ponad 27 lat. Dystans między obu płciami zmniejszył się od początku wieku z 13 do 9 lat, ale i tak jest jeszcze znacznie większy od średniej europejskiej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News.
Zapraszamy do reklamy.
Jak sprawa musi być wygrana, zadzwoń do najlepszej polskiej kancelarii w Filadelfii. Nazywam się Dominik Rostocki, jestem polskim prawnikiem specjalizującym się w sprawach powypadkowych, gdzie jak nie wygramy, nic nie płacisz. Nasza kancelaria bierze najpoważniejsze sprawy i wygrywamy. Jesteśmy kancelarią wyróżnioną w środowisku prawniczym i przez magazyn Super Lawyers jako schodząca gwiazda. Jeżeli potrzebujesz prawnika, który będzie walczył dla Ciebie, zadzwoń po bezpłatną konsultację 215-575-7624 lub na internecie rostocki.com.
Polska dentystka dr Ewa Matczak zaprasza do swego gabinetu przy 3084 Aramingo Avenue w Filadelfii, oferując wszechstronną opiekę dla całej rodziny. Leczenie kanałowe, chirurgia szczękowa, leczenie paradontozy, korony, mostki, protezy bezklamrowe, wybielanie zębów i tak dalej. To tylko niektóre z usług oferowanych przez dr Ewę Matczak, doskonałą dentystkę z wieloletnim doświadczeniem. By umówić wizytę, proszę dzwonić pod numer 215 739 2787. Jeszcze raz numer telefonu 215 739 2787. Gabinet dentystyczny dr Matczak to miejsce, gdzie pacjentowi zawsze towarzyszy uśmiech ładnego i sympatycznego personelu.
Doktor Ewa Matczak ma drugi gabinet pod adresem 4250 ulica Richmond w dzielnicy Briceburg, tuż obok zjazdu z Betsy Ross Bridge. Przyjmuje tam we wtorki i w piątki i by umówić wizytę, proszę dzwonić pod numer 215-533-2787. Jeszcze raz numer telefonu 215-533-2787.
Żegnamy reklamy.
O tacie, ale na wesoło, czyli gdańska kapela podwórkowa.
Dwa lata nam tata po mamie rozpaczał,
na cyjku się wieszał,
rzeźwo odhaczał.
I siły nie było, bo tak mu odbiło, że byłby się zabił na śmierć.
Aż nagle odmiana nasz tata przykuje,
koszulki krochmali,
paszki glansuje.
Znikają sapety, mamine portrety, ach skąd ta do życia w nim chęć.
Tata się żeni, na tacie bracie trzeba się znać. Radość do izby, smutek do sieni,
tata nam mamę chce dać.
Nie będziesz o
żałobnych już piątków
nie będzie.
Na zgrywy by tata portretów nie chował.
Patrz, spodzień na kancik, w krawacie brylancik.
To znaczy startujem od nowa. Tata się żeni, żywot się zmieni. Mama uściele nam miasto zruć.
A jak odpadnie,
no to odpadnie.
Zmieni się mamę i już.
Z tą panią niestety finito amore. Zaczęło się rankiem, skończyło wieczorem. I doby nie trwała ta wielka wspaniała, co miała się snuć aż po grób. Gadali, ten falstart wam tatę rozłupie.
A tata przeciwnie, jak tupał, tak tupie.
Ach, jak nas rozczula ta zgaduj zgadula, z kim tata zaklepie znów ślub. Tata się żeni, tata się żeni. Bracie, bracie, trzeba się znać. Radość do izby, smutek do sieni.
Tata nam mamę chce dać.
Nasz tata jest całkiem do rzeczy, a styl ma, że młodzik przy tacie wysiada.
Ten smaczek na dysa,
ten uśmiech kurtisa,
niejednej do szczęścia się nada.
Tata się żeni, tata się żeni. My na to, tato, nie daj się zjeść.
Do takiej wagi trzeba odwagi. Raczej obiekt i cześć.
Założyje to dla nas, bo za sto lat nie będzie nas.
Jak dobrze, jak fajnie mieć tatę wariata.
Do kitu ten tata, co nigdzie nie lata.
Wódeczki nie łyknie,
waneczka nie fiknie.
Poduszki, platwuszki mu drżą.
Czy tacie, kamradzie, masz pewne zaplecze? Wyskoczy na chwilkę i mamy ci wlecze. I furna stagnacja, i wiwat rotacja, i wciąż pełen szczęścia jest dom. Tata się żeni, tata się żeni. Na tacie, bracie, trzeba się znać.
Młoda do izby,
stara do sieni.
Tata nam mamę chce dać.
Przy takim nie będziesz sierotką.
Przy takim nie trafcie chleb z margaryną. Czy widzisz te sterty, to wszystko oferty. To szczęścia do
taty tak płyną. Tata się żeni, tata się żeni. My na to, tato, nie daj się zjeść. Bo jak się złamiesz, no to przy mamie.
Złożym cię w grobku,
złożym cię w grobku,
złożym cię w grobku i cześć.
Niech mu gwiazda pomyślności
nigdy nie zagaśnie. Co użyję, to dla nas, bo za sto lat nie będzie nas.
Każdy ojciec powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pewnego dnia dziecko podąży za jego przykładem, a nie jego radami. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Immunitet, czyta Krzysztof Gosztyła.
Trybunał Konstytucyjny, Aleja Szucha. Z każdym kolejnym wypowiadanym przez Natalię słowem Kordian miał wrażenie, jakby zapadali się coraz głębiej w grząskich piaskach. Żona Sendala raz po raz patrzyła na prawników z żelaznego Ent McVeigha w poszukiwaniu ratunku. Ale żadne z nich nie mogło nic zrobić. Piłka była po stronie oskarżenia. — Trzeba interweniować — mruknął Oryński. — Jak? — Nie wiem. Zgłosić jakiś sprzeciw? — Wprowadź go do polskiego postępowania, to z chęcią będę go używała jako obucha na porządku dziennym — odbąknęła. Jeden z sędziów spojrzał na nich karcąco, więc natychmiast umilkli. Prokurator stał dumny jak paw, nie odzywając się. Cisza, która zapadła po jego ostatniej wypowiedzi, była wymowniejsza od najzgrabniej sformułowanych argumentów. Jeśli Kordian kiedykolwiek potrzebował potwierdzenia, że umiejętnie zastosowana pauza jest jedną z najgroźniejszych broni w retoryce sądowej, teraz je otrzymał. Oskarżyciel w końcu nabrał głęboko tchu, sygnalizując, że przygotowuje się do dłuższej wypowiedzi. W świetle zeznania, które usłyszymy i którego treść pani Sendal z pewnością zna, muszę zapytać jeszcze raz, czy mąż kiedykolwiek panią uderzył? Czy była pani ofiarą pobicia? Natalia milczała. Czy pan Sendal znęcał się nad panią? Oryński pomyślał, że naprawdę przydałaby się instytucja sprzeciwu. W sądzie powszechnym przewodniczący zapewne kazałby prokuratorowi się powściągnąć, ale wyglądało na to, że tutaj można pozwolić sobie na nieco więcej. Natalia zaczęła nerwowo się rozglądać, zupełnie jakby stała na żarzących się węglach. Czy nie jest prawdą, że mąż kilkakrotnie groził pani śmiercią? Wysoki Trybunale, zaoponowała w końcu Chyłka. Ci, którzy byli sędziami zawodowymi, spojrzeli na prezesa Garłocha, ten jednak nie kwapił się, by przerywać prokuratorowi. Z jednej strony Kordian uznawał to za skandal, z drugiej jednak, przynajmniej po części rozumiał, ci ludzie mieli orzec co do uchylenia immunitetu, a to, co wykazywał oskarżyciel, było pod tym względem istotne. Czy nie doszło nawet do tego, że groził pani nożem? Mówił, że poderżnie pani gardło, jeśli nie będzie pani zachowywać się dokładnie tak, jak on sobie tego życzy? Żona Sendala chwyciła blat i zacisnęła na nim dłonie, jakby niewiele brakowało, by nogi się pod nią ugięły. Spuściła głowę i trwała w bezruchu, nie odzywając się. Dla Oryńskiego stało się jasne, że lekarz, czekający na to, by zająć jej miejsce na mównicy, to nie jedyny as w rękawie prokuratora. Skoro orientował się, co miało miejsce w mieszkaniu Sendalów, musiał mieć na podorędziu sąsiadów. Chyłka zaklęła cicho. Kordian przypuszczał, że dotarła do takiej samej konkluzji. Czy nie jest prawdą, że mąż wielokrotnie oskarżał panią o zdradę? Że wystarczyłoby spojrzała pani podczas kolacji w restauracji na innego mężczyznę, a potem w domu dochodziło do patologicznych sytuacji? Kiedy Natalia ukryła twarz w dłoniach, Kordian musiał uznać, że to koniec. Dostali nokautujący cios i wylądowali na deskach. Sebastian Sendal został doszczętnie odarty z godności bez względu na to, ile prawdy było w tych sugestiach. Stał się już nie tylko obiektem zazdrości tych wszystkich, którzy nie odnieśli sukcesu tak szybko jak on, lecz także dwulicowym, zaborczym, znęcającym się nad żoną mężem. Gorzej być nie mogło.
Myślę, że usłyszeliśmy dostatecznie dużo, odezwał się w końcu Garłoch. I należy przyznać, że pytania pana prokuratora są dość wymowne. Tym niemniej rad byłbym, gdybyśmy mogli usłyszeć odpowiedzi.
Usłyszeli je, ale nie od Natalii. Została zwolniona jako świadek, a potem jej miejsce zajął lekarz. Potwierdził, że zgłosiła się do szpitala z obrażeniami sugerującymi pobicie i po krótkiej rozmowie zwierzyła się, że to mąż wyrządził jej krzywdę. Kobieta zajmująca mieszkanie nad Sendalami przyznała zaś, że często słyszała kłótnie, przy czym krzyczał głównie pan Sebastian. Owszem, groził pani Natalii, tak, wielokrotnie płakała. Czasem słychać było, jak szloch nagle się urywa, zupełnie jakby ją dusił lub uciszył w inny sposób. Sąsiad z dołu potwierdził słowa kobiety. Oryński obserwował to z niedowierzaniem. Nawet gdyby nie deficyt snu, miałby wrażenie, że to wszystko stanowi jakiś surrealistyczny spektakl. Raz po raz spoglądał na Chyłkę, ale miała równie bezradny wyraz twarzy jak on. Jedyna różnica polegała na tym, że była patronka zapewne gotowała się w środku i całą energię poświęcała na to, by nie wybuchnąć. On był coraz bardziej zrezygnowany. Kiedy prokurator kończył przesłuchiwać sąsiada, Kordian sięgnął po kartkę papieru. Szybko napisał na niej krótkie pytanie, a potem podsunął Joannie. Co robimy? Brzmiała wiadomość. Chyłka nawet nie spojrzała na kartkę. Wbijała wzrok w oskarżyciela, jakby mogła zabijać spojrzeniem. Kiedy ten podziękował i usiadł, Joanna westchnęła na tyle głośno, by członkowie trybunału mogli to usłyszeć, a potem się podniosła. Kordian przypuszczał, że zada sąsiadowi to samo pytanie, które formułowała wobec wszystkich innych świadków. Nie pomylił się. Uważa pan, że sędzia Sendal mógłby kogokolwiek zabić?
Nie wiem, odparł mężczyzna.
A jednak oskarżyciel zdecydował się wezwać pana na mównicę. Ale... zaczął świadek i wydał usta. Ale nie na tę okoliczność. To chce pan powiedzieć?
Owszem.
No to ciekawe, bo właśnie tę konkretną okoliczność rozważamy, odparła patrząc na sędziów. Cel całego tego postępowania sprowadza się do stwierdzenia, czy zasadne jest uchylenie immunitetu. Innymi słowy, do tego, czy sędzia Sendal mógłby dopuścić się czynów, które są mu zarzucane. Zaległo milczenie. A pan opowiada nam o czymś zgoła innym, prawda?
Ja mówię tylko, co słyszałem.
Otóż to. Mruknęła. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Kolejny świadek miał tyle wspólnego z wydarzeniami w Krakowie, co poprzedni.
Był to mężczyzna około 40-letni, wspólny znajomy Natalii i Sebastiana. Potwierdził, że od czasu do czasu dochodziło między nimi do sprzeczek. A kiedy prokurator przyparł go do muru, przyznał, że bywały momenty, gdy niepokoił się o Natalię. Chyłka powtórzyła swoje sztandarowe pytanie, po czym podziękowała. Kiedy usiadła obok Kordiana, ten usłyszał, że komórka zawibrowała na stole. Oboje spojrzeli na nią z nadzieją, że to Kormak. Oryński nie zdążył dostrzec, czy tak w istocie jest. Joanna szybko schowała ją pod blatem i przejrzała wiadomość. W tym czasie prokurator oznajmił, że wzywa na świadka przedstawiciela prokuratury okręgowej w Krakowie. Wysoki Trybunale, przerwała mu Chyłka, wnoszę o 15-minutową przerwę. Czelem? Spytał Garłuch. Wyjaśnienia szeregu kwestii, które zostały podniesione przez oskarżenie, a nie były dotychczas znane obronie. Musi pani być bardziej konkretna, uniosła brwi. Niestety trudno mówić o konkretach, kiedy obracamy się w sferze niedopowiedzeń, spekulacji oraz pani mecenas. Po prostu potrzebujemy chwili, by zweryfikować niektóre twierdzenia prokuratury, panie prezesie. Garłuch spojrzał na uczestników postępowania, a kiedy nikt nie zaoponował, zarządził półgodzinną przerwę. Kordian odetchnął. Choć na dobrą sprawę nie było ku temu powodu, decyzja stanowiła jedynie odwleczenie nieuniknionego. Wraz z Chyłką opuścili budynek i podeszli pod boczne przeszklone wejście. Joanna wyciągnęła paczkę papierosów. Kompletne bagno, ocenił Oryński. Będzie gorzej. Co masz na myśli? Wyjęła telefon z kieszeni. Kormak nic nie ma? Zapytał Kordian. To nie Kormak wysłał wiadomość, a Sendel. Co takiego? Siedzi w hotelu pod Warszawą, ogląda wszystko w telewizji. Napisał, że chce przyjechać. Oryński potrzebował chwili, by ogarnąć implikacje tego, co mu powiedziała. Kiedy zapalała papierosa, wiedział już, że pojawienie się Sendala będzie dla nich większym ciosem niż jego nieobecność. Nie możesz mu na to pozwolić. Poważnie, Zordon, bąknęła wypuszczając dym. A myślisz, że po co ta przerwa? Stuknęła palcem w wyświetlacz, a potem przyłożyła telefon do ucha. Sebastian odebrał natychmiast, jakby czekał z komórką w dłoni. Kordian przysłuchiwał się, jak Joanna wspina się na wyżyny swoich umiejętności perswazyjnych, ale nie sądziłby, na cokolwiek się to zdało. Mówię ci, Sendal, podkreśliła po raz kolejny, jeśli tu przyjedziesz, pożrą cię żywcem. Przez chwilę słuchała w milczeniu, zaciskając mocno usta. Nie do kurwy nędzy, sygnała. Nic, co powiesz, nie sprawi, że... Halo! Spojrzała na telefon, a potem przez chwilę wyglądała, jakby miała zamiar rzucić nim o przeszklone wejście do budynku. Popatrzyła na Kordiana w sposób, który sprawił, że nagle poczuł potrzebę, by cofnąć się o krok. Co nie poszło po twojej myśli? Zamknij się, Zordon. Przyznał się, czy jak? Tak, odparła przez zęby. Co takiego do zabójstw? Nie, do cholery, burknęła, wyciągając kolejnego papierosa. Powiedział, że świadkowie zeznali prawdę. Kordian potrzebował chwili, by to przetrawić. Na dobrą sprawę w trakcie zeznań nie zastanawiał się nad tym, czy w słowach lekarza i sąsiadów tkwi ziarno prawdy. Gdyby jednak to zrobił, zapewne doszedłby do wniosku, że to wszystko jest grubymi nićmi szyte. Sebastian nie wyglądał na mężczyznę, który dopuszczałby się przemocy domowej. Z drugiej strony, oni nigdy nie sprawiali takiego wrażenia. Potarł nerwowo czoło. Zastanowił się nad tą ostatnią myślą. Jeśli przyjąć takie założenie, Sendal właściwie pasował do profilu faceta, który mógłby pójść o kilka kroków za daleko podczas kłótni małżeńskiej. Po pierwsze, dla zewnętrznego świata był zbyt czysty, zbyt uprzejmy, zbyt skromny, zbyt idealny. A po drugie, musiał odczuwać nieustanną presję. Im wyżej zaszedł, tym większe były oczekiwania ze strony rodziny, znajomych, środowiska. Może rozładowywał całe to napięcie, wyżywając się na Bogu ducha winnej Natalii? Nad czym tak gorączkowo myślisz, co? Odezwała się Joanna. Nad niczym. Więc zacznij się zastanawiać, co zrobimy z tym smrodem. Potoczył wzrokiem dokoła, jakby gdzieś tu mógł znaleźć odpowiedź. Bo na razie mamy klienta, który w oczach całego świata właśnie stał się wyjątkowo parszywą bestią. Dodała. I jak tak dalej pójdzie? To nie tylko uchylą mu ten zasrany immunitet, ale od razu przywrócą karę śmierci i go powieszą. Trudno było z tym polemizować. Kordian w milczeniu przyglądał się, jak smuga dymu papierosowego niknie gdzieś w powietrzu. Jedzie tutaj? Zapytał. Tak. To ile mamy czasu? Niewiele. Będzie za niecałą godzinę. Oryński dokonał szybkich kalkulacji. Przerwa skończy się za niecałe pół godziny, a kolejne pół zabierze przesłuchanie świadka. Sebastian zjawi się akurat w porę, by wezwano go na mównicę. A może powinniśmy pozwolić mu się wypowiedzieć? Po co? Kordian potarł tył głowy. No, zna tych ludzi, pracował z nimi na co dzień. Niedawno został wybrany z ordon. Poza tym to nie jest tak, że oni codziennie rano zaczynają robotę od pogaduszek przy kawie. Jest 15 sędziów, ale składy orzekające zazwyczaj złożone są z 3 lub 5. Wiem. Nie skomentowała tej deklaracji. Obecność Sendara tylko pogorszy sprawę. Tym bardziej, że nie brzmiał, jakby był do końca trzeźwy. No dziwisz się? Na jego miejscu też bym się zaprawił. No tak czy inaczej, nie pomoże nam. Oryński pokiwał głową w zamyśleniu. Więc co zrobimy? Zdążysz w nieco ponad pół godziny zamknąć sprawę? Nie, odparła cicho. Nie ma szans. To co pozostaje? Zatrzymanie go siłą? Spojrzała na niego z niedowierzaniem, co nieco go zdziwiło. Na dobrą sprawę Huka słynęła z zamiłowania do niekonwencjonalnych metod. Choć od pewnego czasu Kordian miał wrażenie, że jest to bardziej renoma, którą sama świadomie buduje, niż jej prawdziwe modus operandi. Najchętniej postawiłabym cię tu na straży niczym Heimdala przed wejściem do Asgardu, powiedziała. Może nawet udałoby ci się zatrzymać Sendala. Ale jeśli przyfiluje cię jakikolwiek dziennikarz albo obywatelski reporter z komórką w ręku, to nasz upadek będzie słychać aż na Kamczatce. A teraz go nie słychać? Spojrzała na niego bykiem, co właściwie stanowiło najbardziej wymowną z możliwych odpowiedzi. Masz jakiś pomysł? Dodał. Tylko jeden. Potrzebujemy alternatywnego sprawcy. To znaczy? Muszę mieć kandydata na zabójcę. Muszę przekonać członków TK, że istnieje choćby liche prawdopodobieństwo, że to jednak nie Sendal zabił tego człowieka. Ale w takim razie kto? Policja nie ma innych. Wiem, że nie ma z ordon. Ale nie obchodzi mnie, co mają, a czego nie mają. Ja muszę opowiedzieć sędziom jakąś historię. To znaczy bajeczkę. Nie. To znaczy przekonujący, rozpalający wyobraźnię scenariusz na hipotetyczny blockbuster, skoro już musimy się trzymać metafor. No i jak planujesz to zrobić? To nie ława przysięgłych, którą można manipulować. Nie szkodzi, powiedziała, a potem głęboko się zaciągnęła. Ważne, żeby 7 z nich choćby dopuściło możliwość, że to nie Sendal jest winny. W porządku, mruknął. Więc w jaki sposób zamierzasz to osiągnąć? Coś wymyślę. Przez chwilę się nie odzywali. O ile ta gnida z prokuratury nie wymyśli czegoś pierwsza, dodała. Wrócili na wielką salę rozpraw i zajęli miejsca po prawej stronie. Oryński spojrzał na godło wiszące tuż nad prezesem Garłochem. Być może w przypadku innej instytucji mógłby łudzić się, że pozostali sędziowie nie wystawią jednego ze swoich na pożarcie, ale ci ludzie wyjątkowo poważnie traktowali swoją rolę i konstytucyjne obowiązki. W tej chwili trudno było wciąż mieć nadzieję, że przeważy solidarność zawodowa. Nawet jeśli Joannie uda się stworzyć jakiś hipotetyczny, alternatywny scenariusz bez dowodów na jego poparcie, stanie się on co najwyżej ciekawostką, nad którą w przyszłości należałoby się pochylić. Przesłuchanie kolejnego świadka zakończyło się błyskawicznie. Chyłka zadała swoje pytanie, podziękowała i usiadła. Kordian obejrzał się nerwowo i z ulgą stwierdził, że Sendal jeszcze nie dotarł. Wszystko poszło nie tak. Ale prawdziwa tragedia miała dopiero się wydarzyć. Dzieliło ich od niej już niewiele czasu. Oczami wyobraźni Oryński zobaczył rozchełstanego sędziego, który wpada na salę w pełnym pędzie, zionąc przy tym alkoholem, bez krawata, w rozpiętej koszuli, z rozwianymi włosami i podkrążonymi oczami. Nie będzie robił zbyt dobrego wrażenia. A Kordian nie miał złudzeń, że może wyglądać inaczej. Prokurator podniósł się, by złożyć kolejny wniosek. W świetle nowych faktów poprosił o ponowne wezwanie na mównicę Natalii Sendal. Prezes zastanawiał się przez moment, a potem wyraził zgodę. Żona Sebastiana zajęła miejsce ze spuszczoną głową, jakby stawała przed plutonem egzekucyjnym, a nie 14 jurystami. Pani Natalio, zaczął oskarżyciel, zdaję sobie sprawę, że to niezwykle trudna sytuacja. Nie odezwała się. I że sprawy, o których mówimy, wiążą się z bolesnymi wspomnieniami, być może z traumą, Spojrzał na nią wyczekująco, ale nie podjęła tematu. Była blada. Toczyła zdezorientowanym wzrokiem po sędziach. Przesłuchujący mógł z nią zrobić, co mu się żywnie podobało i niechybnie zamierzał z tego skorzystać. Skrzyżował ręce za plecami, a potem popatrzył na Joannę. Posłał jej uśmiech. Mecenas Chyłka w pewnym sensie ma rację. Odezwał się. Większość spraw, które poruszyliśmy, nie rzutuje bezpośrednio na przedmiot obrad. Joanna poruszyła się nerwowo. Taka deklaracja nie mogła zwiastować niczego dobrego. Wydaje mi się jednak, że mówienie o nich było kluczowe, byśmy mogli poznać prawdę. Zawiesił głos, a potem czekał. Prawda? Spytała Natalia. Pokiwał głową z niemal teatralną wyrozumiałością. Owszem, powiedział cicho, a potem odchrząknął. Mając na względzie to, czego dowiedzieliśmy się o przemocy, którą mąż wobec pani stosował, o znęcaniu się, o krzykach, kłótniach, groźbach, znów zawiesił głos. Natalia spuściła wzrok. Wyglądała, jakby miała już dosyć, jakby jeszcze jedno wspomnienie o którejkolwiek z tych spraw miało przepełnić czarę goryczy. Kiedy podniosła spojrzenie, Kordian zobaczył, że oczy ma szkliste. Głowa lekko się zakołysała, jakby Natalia próbowała powstrzymać łzy. Mając na względzie każdy jeden cios, każde jedno uderzenie, które... Wysoki Trybunale, litości! Rzuciła Chyłka. Zgromili ją wzrokiem. Prokurator rozplótł dłonie i opuścił je wzdłuż ciała. Chciałbym zapytać, czy pani mąż był w domu wtedy, gdy doszło do czynu, który mu się zarzuca? Wbił wzrok w oczy Natalii i czekał. W jego spojrzeniu było coś krzepiącego, jakby obietnica oczyszczenia. Oryński widział to wyraźnie i obawiał się, że Natalia również to dostrzega. Nic pani nie grozi za ujawnienie prawdy, dodał, ani ze strony męża, ani ze strony prawa. Gwarantuję, że może się pani czuć bezpieczna, jesteśmy tu także po to, by panią chronić. Nie wytrzymała i w końcu pierwsze łzy popłynęły. Nie, szepnęła. Kilku sędziów nerwowo się rozejrzało. Inni poprawili togi. Pozostali trwali jakby w nabożnym oczekiwaniu. Czy mogę prosić o powtórzenie? Skinęła głową. Mojego męża nie było wtedy w domu. Chyłka zamknęła na moment oczy i skrzywiła się. Jest pani co do tego przekonana? Tak, bo to był przeddzień gali wręczenia orłów. Obawiałam się, że nie wróci w porę do Warszawy. Wie pani, gdzie był? Nie. Nigdy mi nie powiedział. Dlaczego wcześniej twierdziła pani inaczej? Czy sędzia Szendal pani groził? Kordian zdał sobie sprawę, że teraz nic już nie zatrzyma prokuratora. Wszystkie tamy puściły. Rozpoczynała się powódź. Wezbrana fala oskarżeń, niedomówień i wątpliwości miała zalać wszystkich członków składu orzekającego i nie zostawić suchej nitki na ich dobrym zdaniu o koledze po fachu. Sprawa była przegrana. Chyłka poderwała się na równe nogi. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, powiedziała dobitnie. Co robisz? Szepnął Kordian. Zignorowała go. Wyprostowała się, uniosła lekko głowę i spojrzała na prezesa z góry. Obrona chciałaby zgłosić wniosek o uznanie żądania wnioskodawcy. Na sali zapadła cisza. W świetle przedstawionych dowodów w imieniu mojego klienta pragnę podkreślić, że tylko pełne postępowanie przed sądem karnym może doprowadzić do wyjaśnienia sprawy. To, co obserwujemy tutaj w wykonaniu przedstawiciela prokuratury generalnej, urąga zasadom państwa prawa i pozbawia mojego klienta możliwości skutecznej obrony. To szereg pomówień, które pani mecenas, upomniał ją Garłoch, to nie jest mowa końcowa. Przepraszam, wysoki trybunale, chcę jedynie uzasadnić wniosek. Uzasadniła pani. Joanna cicho odetchnęła. Kordian szybko rozważył, czy to dobry ruch i ostatecznie uznał, że innego wyjścia nie mieli. Lepiej było doprowadzić do dobrowolnego zrzeczenia się immunitetu, niż pozwolić, by Szendal się tu pojawił. Problem polega na tym, pani mecenas, że zapomina pani o jednej bardzo istotnej kwestii, przełknęła ślina. Żaden sędzia nie może sam zrzec się immunitetu, dodał prezes. Kontynuujemy zatem.
I utwór w wykonaniu małej Natalii Kukulskiej, chyba 10 czy 12-letniej, kończą dzisiejszą audycję. Powiedzenie żartobliwe na dzień dzisiejszy. Ojca nie można sobie wybierać. Jakie szczęście, że moja mama ma świetny gust. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.